I w studio bardzo serdecznie witam naszego gościa. Przypominam Państwu, że dzisiaj gościmy pana Grzegorza Brauna, który jest polskim reżyserem, scenarzystą i publicystą. Jest autorem kilkunastu filmów dokumentalnych, w tym filmu Plusy dodatnie, plusy ujemne o, jak czytamy, domniemanej współpracy Lecha Wałęsy z SB. Jest również współtwórcą telewizyjnego cyklu Errata do biografii, ujawniającego agenturalne wątki w życiorysach znanych Polaków. Bardzo serdecznie pana witam.
Dzień dobry. Errata do biografii to nie tylko agenturalne wątki w życiorysach pisarzy, ale także różne inne ciekawe historie, których do tej pory nie mogliśmy opowiedzieć, bośmy albo nie wiedzieli, albo nie wolno było. No, tak się składa, że ja akurat zrobiłem do tego cyklu film o Andrzeju Szczypiorskim, Niech mu ziemia lekko będzie, który miał takie drugie życie, przez kilkadziesiąt lat był w życiu publicznym pisarzem, a z czasem tak zwanym autorytetem moralnym, kieszonkowym, można powiedzieć, autorytetem moralnym Gazety Wyborczej w ostatnich latach swojego życia. No a okazało się, że miał też drugi życiorys, życiorys tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Marek.
Ale właśnie takich autorytetów moralnych mamy w tej chwili bardzo wielu w Polsce i to są osoby, które pojawiają się na tak zwanych salonach, to są osoby, które pojawiają się w najbardziej oglądanych programach telewizyjnych, w najbardziej słuchanych programach radiowych. Im poświęca się łamy gazet i kolorowych magazynów. Czy uważa pan, że pana praca jest czymś w rodzaju walki z wiatrakami, czy dochodzimy do sytuacji, gdzie pana pracę i ludzi, którzy walczą o ujawnienie prawdy, podobnie jak pan, zacznie się kompromitować. Ja czytałam, przygotowując się do spotkania z panem, taki artykuł, jaki ukazał się w pana ulubionym dzienniku, czyli w Gazecie Wyborczej. Gdzie mówi się o panu, że pan gardzi ludźmi, że jest pan niebezpiecznym człowiekiem, że doprowadził pan do sytuacji, gdzie każdy może oskarżać każdego bez dowodów o wszystko, i że w tej chwili tak naprawdę nie wiadomo, kto mówił prawdę, i sytuacja jest tragiczna, ponieważ pan może powiedzieć, że Łucja Śliwa jest agentem, ja mogę powiedzieć, a ja nie jestem, pan jest, i właściwie prawda, która powinna ujrzeć światło dzienne, została zepchnięta na margines dzięki właśnie takim oszołomskim lustratorom jak Grzegorz Braun.
Mocno powiedziane. No nic nie poradzę na to, że tak się nie da. Nie da się tak żyć i tak prowadzić życia twórczego i tak uczestniczyć w życiu publicznym, żeby nas wszyscy lubili. To jest niemożliwe. I ja się nie gniewam i nie obrażam i nie rozpaczam z tego powodu, że są na świecie ludzie, którzy głoszą, że jestem bardzo złym człowiekiem. Obstaję tylko przy tym, że cokolwiek robię, to robię na własny rachunek, pod własnym nazwiskiem. Nie chowam się za innych i kiedy się dowiaduję o czymś ciekawym, to staram się nie taić tego, o czym się dowiedziałem. Staram się nie przystępować do zmowy milczenia, która jest konstytucją naszego krajowego życia publicznego. Krajowe życie publiczne na takiej zmowie milczenia stoi, na udawaniu, że wszystko jest normalnie i że wszystko jest w porządku. Te informacje, którymi staram się dzielić w moich filmach dokumentalnych albo w jakichś tam epizodycznych w moim życiu sytuacjach, kiedy bywam publicystą, te informacje, nic nie mogę poradzić na fakty, jeśli one są nawet dla kogoś bardzo przykre. Nic na to nie mogę poradzić. Gdybym natomiast zachował dla siebie w sekrecie to, o czym się dowiedziałem, to właśnie można by o mnie powiedzieć, że ja spiskuję z tymi, którzy chcą, żeby życie publiczne było ufundowane na przemilczeniu, na nieprawdzie.
Pan również zdemaskował jako rzekomego współpracownika, czy tajnego współpracownika profesora Miotka. Przegrał pan proces z panem Miotkiem.
Nierzekomego, faktycznego tajnego współpracownika.
Czyli pan podtrzymuje
Służby
swoje
Bezpieczeństwa. Oskarżenie. Tak się składa, że wymieniony przez panią wybitny językoznawca, znakomity showman i mój nauczyciel akademicki w czasach, kiedy studiowałem polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, wtedy jeszcze Bolesława Bieruta nosił imię ten uniwersytet. Otóż przez 11 lat swojego życia był on tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Jam, o zachowanych w dokumentach numerach rejestracyjnych. Wiemy z rejestrów, z kartotek pomocniczych Służby Bezpieczeństwa, kiedy zarejestrowano go jako kandydata na tajnego współpracownika. To była wiosna 1978 roku. Jesienią tego roku został przekwalifikowany do kategorii tajny współpracownik i teczki, o których wiemy, że zostały wytworzone, przekazano do archiwum jesienią roku 89. A zatem pan profesor Jan Miodek, nic na to nie poradzę, służył Służbie Bezpieczeństwa jako tak zwane osobowe źródło informacji przez 11 lat i przestał służyć nie dlatego, żeby ktoś jemu tę służbę wypowiedział, żeby on nagle z tego zrezygnował, tylko po prostu Służba Bezpieczeństwa przestawała istnieć i tak się to skończyło. Jeszcze raz powtórzę, nic nie poradzę na takie przykre przypadki, natomiast jako zwolennik jawności życia publicznego uważam za paskudne zwodzenie opinii publicznej przez ludzi, którzy mając w życiu na przykład taki epizod, starają się wpływać na opinię publiczną w kraju i za granicą, na przykład agitując przeciwko lustracji,
jak pan
tak zwanej
Miodek,
lustracji.
Prawda, jest wielkim przeciwnikiem.
Jak to czynił pan profesor, udzielając wywiadów, no, w tym właśnie wymienionemu tutaj dziennikowi, dramatyczne tytuły, zgotujemy sobie piekło, a to wszystko dotyczyło właśnie perspektywy ujawnienia tego, kto był kim na wyższych uczelniach, prawda? Pan Jan Miodek po tym, kiedy został wywołany poniekąd do tablicy, potwierdził, że miał kontakty z pracownikami Służby Bezpieczeństwa. No cóż, potem przed sądem ci funkcjonariusze przez niego wymienieni wyparli się jakiejkolwiek znajomości. Już to samo było dosyć groteskowe. No ale były dokumenty. Przed sądem stanęli historycy, z których niektórzy podzielili moją opinię w tej sprawie i powtórzyli to sądowi. Opinię tych akurat historyków sąd postanowił zignorować. Przed sądem stawali historycy zarówno z Instytutu Pamięci Narodowej, jak i z tak zwanej Komisji Historycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ta komisja historyczna, powołana rzekomo do badania inwigilacji Uniwersytetu przez służby PRL, jak zeznali, jak poinformowali nas ci historycy, ta komisja przyjęła między innymi takie założenie badawcze, że cytuję, nie pytamy o nazwiska, nie szukamy agentów, prawda? No w tej sytuacji życie publiczne nie może być uzdrowione. Ja opowiadam się tylko i aż za jawnością i za tym, żeby każdy Polak mógł dowiedzieć się, kto do niego mianowicie mówi. Mówi z ekranu telewizyjnego, ze szpalt gazet, przez mikrofon radiowy, tak jak my teraz. O mnie można dowiedzieć się, kim jestem. Oczywiście mogę być niezadowolony z tego, co o mnie piszą. Mogę utrzymywać i mogę argumentować, że pisze się o mnie rozmaite kłamstwa. Na to nic nie mogę poradzić, ale nie mam przed państwem, którzy mnie teraz słuchacie, żadnych tego rodzaju sekretów. I kiedy właśnie tutaj stwierdzam, że jawność życia publicznego jest wartością, no to nikt mnie do tego nie namówił, Nikt mnie do tego nie zachęcał, nikt żadnych bodźców tutaj nie stosował, żebym ja takie rzeczy mówił do mikrofonu. Mówię to sam z siebie. Więc myślę, że zasługujecie Państwo, słuchacze tego radia i słuchacze wszystkich rozgłośni radiowych, telewizyjnych w kraju, na tę wiedzę. Na wiedzę, kto do Was przemawia, kto Was do czego agituje. Po to, żebyście sami mogli ocenić, za kogo macie takiego człowieka i jak oceniacie te poglądy, na które Was namawia. Otóż wymieniony wyżej pan profesor taił coś istotnego. Wydaje mi się, że to jest istotne. Czy agituje przeciwko lustracji znany, lubiany i utalentowany, czy też ktoś, kto oprócz tego, że znany, lubiany i utalentowany, był w przeszłości tajnym współpracownikiem tajnej służby.
Kiedykolwiek pojawia się temat lustracji, natychmiast wysuwane są argumenty typu skala szkodliwości, że należy najpierw ustalić, jak bardzo wielkie szkody, czy jak minimalne szkody mógł wyrządzić dany człowiek, że czasami zajmujemy się łowieniem płotek, kiedy największe rekiny są zupełnie swobodne i bezkarne.
Ależ oczywiście tak zwana transformacja ustrojowa i likwidacja służb PRL, czy ich transformacja w nowe służby, tak się dokonała, że starannie przed nami ukrywano tych najcenniejszych agentów, tych najważniejszych aktorów ukrytych, czy mających jakieś zakulisowe powiązania życia publicznego. Na to trudno nam jest poradzić cokolwiek, ale to nie jest powód, żebyśmy o tych faktach, które jednak ustalić się da, które jednak zachowały się, o których informacje zachowały się w dokumentach, żebyśmy o tych faktach milczeli. Owszem, ja mogę argumentować, że przecenia się dzisiaj w obrazie PRL-u, czy w ogóle reżimów komunistycznych, przecenia się rolę tajnych współpracowników, tajnych służb, no bo przecież nad nimi byli ich oficerowie prowadzący, że mówi się tak wiele o służbie bezpieczeństwa, a tak niewiele wiadomo o wojskowej bezpiece, chociażby w Polsce Ludowej. No ale nad tym wszystkim przecież jeszcze była partia i trzeba pamiętać o kierowniczej roli partii w tym systemie. Ja bardzo zachęcam do dowartościowania nieboszczki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w obrazie tego systemu. Nie trzeba zapominać, że Służba Bezpieczeństwa to było zbrojne ramię tej partii i to Służba Bezpieczeństwa meldowała partii i wykonywała jej polecenia, a nie odwrotnie. No więc zgadzam się, warto by spisywać nie tylko listy tajnych współpracowników, nie tylko oficerów UB, SB, ale także warto by pamiętać, kto pracował w komitetach partii różnych i wojewódzkich, i dzielnicowych, i tym centralnym. Warto by o tym pamiętać, dlatego że to byli funkcjonariusze obcego mocarstwa na polskiej ziemi. No, o tym warto pamiętać. Warto, żeby ten obraz historyczny, żeby on był stereoskopowy, żeby był wielowymiarowy. No, ale to nie powinno, jeszcze raz powtórzę, przeszkadzać nam w odnotowywaniu faktów tych, do których akurat teraz docieramy.
Kogo jeszcze pan zdemaskował?
Zapytała pani, czy taką sformułowała pani tezę, że to najpierw trzeba ustalić, czy zaszkodził i jak bardzo, prawda? No więc trzeba zaznaczyć, że to jest demagogia. To jest demagogia, dlatego że o tym, jaka jest wartość informacji przekazywanej przez kapusia, przez donosiciela, przez tajnego współpracownika, nie decyduje on sam, ani nawet ten funkcjonariusz, który odbiera od niego informacje, na przykład funkcjonariusze, którzy odbierali niby nic nieznaczące informacje, czy niewiele znaczące od tajnego współpracownika Bolka, to jest Lecha Wałęsy, począwszy od końca grudnia 1970 roku, prawda? Nawet ci jego oficerowie bezpośrednio prowadzący nie mogli zasadnie wszystkich informacji sklasyfikować wedle ich wartości, dlatego że informacja pochodząca od agenta może powędrować biurko wyżej albo i parę biurek wyżej i tam informacja z pozoru marginalna może pasować do jakiejś zupełnie innej układanki, czy jak to się mówi w służbach, kombinacji operacyjnej. I to na przykład w tej sprawie sądowej, w której byłem, w której nadal jestem stroną, no bo przecież będę się odwoływał od tego krzywdzącego wyroku. Nie mogę nikogo przepraszać za mówienie prawdy. Nie zamierzam nikogo przepraszać za mówienie prawdy, za informowanie opinii publicznej o czymś, co rzeczywiście miało miejsce. Więc w tym procesie to tłumaczyli sądowi historycy i odpowiadający na między innymi moje pytania funkcjonariusze, że wartość informacji nie może być oceniona na poziomie tajnego współpracownika, jego oficera. Poza tym taki przykład podam. Może zapytali niejednego donosiciela funkcjonariusze kiedyś o to, a coś się tam wczoraj przy tej rozmowie, coś się pili, tak? I ktoś mówi, a nic nie robiliśmy, o niczym ważnym nie rozmawialiśmy, tylko właśnie tę herbatkę popijaliśmy. No i potem następnego dnia jakiś funkcjonariusz komuś innemu powie, my wszystko wiemy, my nawet wiemy, że pan pije herbatę, a nie kawę. Mhm. I takie zdanie komuś po prostu spowoduje, że komuś się zachwieje ziemia pod nogami. I ktoś komuś się wyczerpie, jego odporność. I komuś się skończy jego odwaga. Ktoś się załamie z tego powodu, że nabierze przekonania, że Służba Bezpieczeństwa wie wszystko. A więc nawet te głupie, nieważne informacje mogły służyć do tego, żeby kogoś innego zniszczyć. Zresztą jeszcze taki szczegół. Służba Bezpieczeństwa zadaniowała, jak to się mówi, tajnych współpracowników na próbę. Na próbę, zlecając zebranie informacji, które nie były tajne, nie były trudne do zdobycia i nie były nieznane samej służbie. Nie po to, żeby właśnie się dowiedzieć, jaka była pogoda, czy padał deszcz, czy świeciło słońce i jaki jest na przykład skład personalny Wydziału Filologicznego na uczelni w Münster, gdzie jeździł pan profesor Miodek. Nie dlatego, żeby Służba Bezpieczeństwa nie mogła tego sprawdzić w inny sposób, żeby tego nie wiedziała, tylko to było zadaniowanie po to, żeby sprawdzić lojalność, sprawdzić solidność, prawdomówność tajnego współpracownika w okresie początkowym współpracy. Zresztą nie tylko w okresie początkowym, bo także i później tajnych współpracowników się sprawdzało. Służbie nie zależało na zbieraniu informacji fałszywych.
No i właśnie tak pozornie mało istotne informacje uzyskiwane z różnych źródeł doprowadziły do tragedii w postaci śmierci Stanisława Pyjasa, prawda? To też te informacje, prawda? Takie fragmentaryczne,
takie głupstwa,
zostały ułożone.
Takie małe okruszki po to, żeby zniszczyć człowieka i zniszczyć, no tutaj to już była eksterminacja fizyczna.
Kogo jeszcze pan zdemaskował?
Och, wie pani, to tak strasznie bym nie
bardzo
chciał tutaj...
Bardzo mnie zabolała sprawa hrabiego Dziaduszyckiego, muszę powiedzieć. Nigdy nie przypuszczałam, że osoba tego pokroju właśnie była zamieszana.
No cóż, no gdyby wszystkim tajnym współpracownikom i wszystkim tajnym funkcjonariuszom
no
tajnych służb,
żeby mieli kły,
gdyby to z oczu patrzyło, prawda? Gdyby oni to mieli wypisane na czole, no to świat byłby piękniejszy, bo prostszy. A to takie proste nie jest. Ja nie chciałbym tutaj wychodzić na jakiegoś właśnie obsesyjnego demaskatora, dla którego to jakiś jest
tak,
główny wątek
życia. Tak właśnie pana określa Gazeta Wyborcza.
No, jest mi strasznie przykro, że Gazeta Wyborcza, poświęcając mi sporo skądinąd miejsca w swoim czasie, że Gazeta Wyborcza no, konsekwentnie właśnie na przykład nie zaszczyca mnie recenzja moich filmów, których akurat zresztą w ostatnich latach było więcej niż to bywało w różnych okresach. Ja staram się twórczo pracować, staram się zaczynać różne nowe projekty i dawne kończyć. Tutaj w Chicago jestem, żeby zbierać wywiady do nowego filmu, który nieprędko zostanie skończony, ale mam nadzieję, że w swoim czasie będę mógł zapraszać państwa do jego oglądania.
Też wywiady.
To wywiady z dzielnymi ludźmi z organizacji Solidarność Walcząca, których bardzo wielu tutaj się znalazło, tutaj w Chicago i w ogóle z tej strony globusa w Stanach Zjednoczonych. Taki film, a za kilkanaście dni w ramach Festiwalu Polskich Filmów, który tutaj się zaczyna. Będzie można zobaczyć dwa moje filmy, które powstały, jeden w tym już, a drugi w poprzednim sezonie. To są filmy historyczne, no tak się składa, że to nie zawsze ja wybieram te tematy, czasem te tematy wybierają mnie, to znaczy właśnie jak się potknę o coś, co mi się wydaje ważne, jak się natknę na jakąś ciekawą sprawę, no to już potem trudno się od tego uwolnić. Te filmy, na które Państwa zapraszam, to będzie Oskarżenie, tragiczna historia młodego człowieka, który dzielnie walczył w II wojnie światowej, w powstaniu warszawskim, a zabili go komuniści i pogrzebali jak psa na wrocławskim cmentarzu osobowickim, bez nagrobka, bez krzyża. W tym filmie udaje się odnaleźć jego doczesne szczątki. Robi to pan Krzysztof Szwagrzyk, obecnie we Wrocławskim Instytucie Pamięci Narodowej, a równocześnie o tej sprawie opowiada siostra zamordowanego i prokurator, który żądał kary śmierci dla Mieczysława Bujaka, bo tak się mój bohater nazywał 50 lat temu. Film Oskarżenie.
I jeszcze będą pokazane inne filmy.
Będzie jeszcze Defilada Zwycięzców, której współautorem jestem wraz z Robertem Kaczmarkiem. Defilada Zwycięzców, ta tytułowa defilada, to jest ta parada, którą urządzili Niemcy i Sowieci w Brześciu Litewskim. Dzisiaj mówi się w Brześciu nad Bugiem w ostatnich dniach września 1939 roku. Defilowali tam przed generałem Guderianem, twórcą koncepcji Blitzkriegu, i sowieckim generałem Krivosheinem. Defilowali czerwonoarmiści i żołnierze Wehrmachtu po trupie Polski. W filmie opowiadają o tym świadkowie tego wydarzenia, mieszkańcy Brześcia i okolic. Opowiadają też historycy o tym, jak w ogóle rozpętano drugą wojnę światową, której pierwszą ofiarą była Polska i która państwowość polską zniszczyła na tyle dziesięcioleci. Wśród tych historyków jest Wiktor Suworow, którego książki może Państwo znacie. Eks-szpieg i historyk, oficer sowieckiego wywiadu wojskowego GRU, dziś mieszkający w Anglii. Bardzo ciekawe książki, bo ja myślę, że to kłamstwo o II wojnie światowej, które on tak demontuje wspaniale kolejnymi swoimi książkami, kłamstwo polegające na niedocenieniu roli Sowietów, na niedocenieniu inicjatywnej, zbrodniczej roli Moskwy w rozpętaniu i wprowadzeniu II wojny światowej, że to kłamstwo jest istotne dla Polaków w szczególny sposób. Właśnie dlatego, że to po trupie Polski zapadły i te decyzje zwane w skrócie paktem Ribbentrop-Mołotow, no i te decyzje kończące tę wojnę. No tutaj wspólnikami byli już i alianci zachodni. W Jałcie, prawda, nie było już Hitlera, tam byli Roosevelt, Churchill i Stalin. Więc kłamstwo o tym, do dzisiaj pielęgnowane przez Moskwę, zwłaszcza za prezydentury tej obecnej i poprzedniej, ono godzi wprost w Polskę. A zatem przypominanie o tym, kto II wojnę światową naprawdę rozpętał, i o tym, że Sowiety nie były bynajmniej krajem neutralnym do 1941 roku, tak jak to Kreml do dzisiaj stara się przedstawiać, i jak się pod tym podpisują dalej i w Londynie, i w Waszyngtonie, wszystkim wygodnie jest dalej to kłamstwo kultywować, prawda? Jest niewygodnie przyznać, żeśmy siadali do jednego stołu ze zbrodniarzem, prawda? Mam na myśli polityków i amerykańskich, i brytyjskich. To kłamstwo, jego odkłamywanie powinno nam szczególnie leżeć na sercu.
Naszym gościem jest pan Grzegorz Braun, reżyser, filmowiec, publicysta, poszukiwacz prawdy historycznej. Powrócimy do naszej rozmowy po wiadomościach. Za moment wiadomości, kilka zawiadomień od naszych sponsorów i dalszy ciąg dzisiejszego spotkania. Również Państwa zapraszam, przypominam, numer do nas 1-630-3692. Powracamy teraz do spotkania z panem Grzegorzem Braunem, reżyserem, publicystą, a jak powiedziałam wcześniej, poszukiwaczem prawdy historycznej. Zapraszam państwa, jeżeli chcą państwo teraz rozmawiać bezpośrednio z naszym gościem. Przypominam, numer do studia 1-633-0365-2535-1630-369-2535. Przypominam o konieczności wyłączenia radia z chwilą, gdy słyszymy się przez telefon. Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Jestem bardzo pani wdzięczny za pani program i za to, że zaprasza pani takich gości jak pan Grzegorz Braun, że ma pani takich korespondentów jak pan Sordyl. To nas podtrzymuje tutaj na duchu. Ja jestem poza Polską już 40 lat. Często uczestniczyłem w patriotycznych akcjach i dalej nas to podtrzymuje na duchu. No, mam nadzieję, że kiedyś wreszcie zaprowadzony zostanie w Polsce porządek i ci, którzy są winni takiej sytuacji, jaka jest teraz w Polsce, pociągnięci zostaną do odpowiedzialności. Mam na myśli też Lecha Wałęsę. Są tu też na tym terenie ludzie, którzy tego człowieka chronili, którzy zamiast powiedzieć Polonii, kim ten człowiek był, byli bardzo blisko niego, to jego chronili. Wtedy, kiedy on oszukiwał Polaków, Polonię.
Ja bym prosiła o krótkie pytania, ponieważ mamy ograniczony czas i widzę, że słuchacze już też chcieliby zadawać swoje pytania, także bardzo pana proszę o zadanie pytania.
Pytań nie będę zadawał, chciałem tylko podziękować za wizytę.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję
za miły telefon.
Powodzenia.
Dziękuję nawzajem.
Słuchacz nawiązał do postaci byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy i właśnie chciałam pana zapytać o to symboliczne znaczenie, jakie on ma dla wielu Polaków, dla wielu Amerykanów. Czy należy takie złote symbole obalać? Czy należy ujawniać prawdę o nich? Czy może należy odczekać te 50-100 lat i dopiero pozwolić historykom w przyszłości, żeby ujawniali prawdę o tych ludziach?
No, co to w praktyce miałoby oznaczać? Kto miałby decydować o tym? Czy to już czas, czy jeszcze nie czas? Co? Może jakaś nowa instytucja państwowa w PRL-u? Może w post-PRL-u, przepraszam, już to państwo nie istnieje, ale ono w niektórych sferach naszego życia publicznego ciągle jeszcze dobrze się miewa ten PRL. No więc nie wiem, kto miałby o tym decydować i jak zarządzać. Ja nie wierzę w to, że cenzura jest dobrym rozwiązaniem na dłuższą metę. Nie wierzę w to, żeby spiskowanie przed społeczeństwem, bo ono jeszcze nie dorosło, albo ukrywanie przed zagranicą, no bo mój Boże, co o nas powiedzą, tak, w Paryżu albo w Waszyngtonie. Proszę państwa, oni naprawdę piersi świetnie to wszystko wiedzą i możnych tego świata doprawdy te żałosne epizody z biografii Lecha Wałęsy nie dziwią, dlatego że oni to mieli na biurku pewnie na lata, zanim my mogliśmy o tym przeczytać, zanim mogliśmy się dowiedzieć czegokolwiek rzetelnie na ten temat. Oni ci, co to nas otaczają w świecie politycznym, oni pewnie by woleli, żebyśmy dalej udawali, że nic nie było, żebyśmy to zamiatali pod dywan, no bo jak się nie powie takiej rzeczy głośno, a to zawsze można ją jeszcze wyciągnąć i uderzyć Polaków jak pałką, tak? Można w dogodnym dla siebie momencie rozegrać takie kłamstwo.
Agent zdemaskowany staje się bezużyteczny, prawda?
Otóż to, to jest taka mina, którą trzeba w którymś momencie rozbroić po to, żeby kto inny jej nie zdetonował, rozwalając po raz kolejny polskie życie społeczne, polskie życie publiczne, przemeblowując tak, jak się komu innemu będzie podobało. No, Lech Wałęsa, jego zakłamanie prywatne nie mogą być problemem wszystkich Polaków do końca świata, na miłość boską. Polska to jest wielka rzecz, wspaniała historia, 1000 lat tej historii. I teraz, jeżeli my sobie damy wmówić, że ten następny 1000 lat ma być ufundowany koniecznie na zakłamaniu podłości jakiegoś, no, jednego człowieka, wprawdzie znanego powszechnie, tak, jego nazwisko jest wymawiane na wszystkich kontynentach, no ale my nie możemy być strażnikami cudzego zakłamania. Tak nie może być, bo co byłaby warta taka Polska, której przyszłość byłaby zależna od tego, czy utrzymamy zmowę milczenia nad tą trumną, prawda? No, tfu, jeszcze, nie trumną. Ja życzę wszystkim dobrego zdrowia, także i Lechowi Wałęsie. Taka Polska, która miałaby się opierać na tym, że właśnie o pewnych rzeczach nie mówimy, ona nie byłaby warta naszych najlepszych uczuć i naszych najlepszych sił, tak? Gdyby Polska to miał być Lech Wałęsa i jego zakłamanie, no to od razu zamknijmy ten interes. To ostatni gasi światło, prawda? Ale Polska to jest coś znacznie większego, piękniejszego. To Lech Wałęsa i ci promotorzy jego kłamstwa i jego osoby, oni starają się wmówić państwu, że to Lech Wałęsa jednoosobowo obalił komunizm. On tak mówi w wywiadzie, którego mi udzielił do filmu Plusy, dodatnie plusy ujemne. Gdzie pan był, jak ja walczyłem? Ja obaliłem komunizm, stałem na czele. No ja znam szereg dzielnych ludzi. Przyjechałem tutaj robić wywiady właśnie z ludźmi Solidarności Walczącej. No więc naprawdę myślę, że takich, którzy przyłożyli ręki do obalenia komunizmu, to jest więcej. Chwała Bogu. I gdybyśmy wreszcie mieli milczeć na temat Lecha Wałęsy i jego draństw przeszłych i obecnych, no to w jaki sposób moglibyśmy należycie oddać sprawiedliwość ludziom, którzy w swoim czasie byli dzielni, którzy nie pękli, nie wymiękli, nie spodlili się, nie donosili na kolegów z pracy za pieniądze, no to w jaki sposób należycie moglibyśmy ich docenić, gdybyśmy w jasnym świetle nie ujrzeli tych podłości, które Lech Wałęsa właśnie nieustannie idąc w zaparte i te kłamstwa modyfikując, no jakoś stara się tam przykryć. No on oczywiście nie jest jeden, no. To jest takie kłamstwo założycielskie tego RPRL, czyli tej trzeciej i pół Rzeczypospolitej, w której żyjemy. Kłamstwo zwornik, takie kłamstwo fasadowe. Kłamstwo, którego utrzymanie jest gwarancją dalszej pomyślności wielu innych uczestników układu, który się popularnie, ale trafnie zwykło nazywać układem okrągłostołowym.
Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor.
Witamy panią.
Dobry wieczór panu reżyserowi.
Dobry wieczór.
Do pana się zwracam, bo zawsze męczy mnie prawda. Coś jest, był taki film, Łuny w Bieszczadach na podstawie książki Ogniomistrz Kaleń Jana Gerharda. Bardzo bym pana prosiła o jakieś wyjaśnienie, bo on zginął, na krócej zginął. A w międzyczasie był na placówce chyba dyplomatycznej w Paryżu, prawda?
Ja tej historii nie badałem. Wiem o niej pewnie...
Nie chcę nawet już nie chcę wymieniać nazwiska.
Wiem o niej pewnie mniej od pani, bo pani to pewnie śledziła pilniej i ma pani więcej szczegółów w pamięci. No na pewno to jest jedna z bardziej tajemniczych historii czasów PRL-u. Chętnie bym zobaczył film na ten temat, natomiast muszę powiedzieć, że sam się nie przymierzałem nigdy do takiego projektu. Więc pewnie nie zaspokoję pani ciekawości.
W zeszłym roku byłam właśnie na filmie, produkcji filmowej w tym, w Copernicus Center. To samo było, co w tej chwili będzie, będzie festiwal filmu.
Tak.
I spotkałam człowieka.
Tak.
Nawet on był zaprzyjaźniony, już nie chcę wymieniać nazwiskami tutaj panu, który się interesuje filmami, który zna tą historię. z Warszawy. Jana Gerharda spotkał na ulicy Wiejskiej.
Aha.
I właśnie rozmawiał z nim, ale to za już temat taki. To
może zapraszam panią na spotkanie z panem Grzegorzem Braunem jutro i można będzie trochę...
O którego się pańczy, bo jestem, biegam, nie, mam tyle spraw do załatwienia, że...
Zdaje się, że o 19:30 wieczorem będę gościem, ale nie jestem biegły w chicagowskich adresach, może pani...
Ja wszystkie informacje państwu podam za moment, dobrze?
Życzę szczęścia. Panie redaktorze, czy whatever.
Raczej whatever niż redaktorze.
Proszę?
Mówię raczej whatever, bo ja nie jestem redaktorem żadnym.
Profesora Brauna i mi się to myli wszystko. Osobiście. Profesora Brauna znam.
Pozdrawiam serdecznie i za moment podam informację na temat spotkania jutrzejszego. Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dzień dobry.
Witam.
Ja niestety nie widziałem jeszcze tych filmów, które zrealizował właśnie pan reżyser.
Warto obejrzeć.
Ale oczywiście pójdę na spotkanie właśnie dlatego, żeby je obejrzeć i spotkać się z panem. Natomiast wiele o nich słyszałem i tak sobie pomyślałem, że może warto by było też innym postaciom poświęcić jakiś chociaż krótki film. Przecież takich, powiedzmy, artystów, w cudzysłowie, jest znacznie, znacznie więcej jak pan Wałęsa. Przecież chociażby pan Tusk, czy pan Komorowski, czy wielu innych, którzy wybijają się w tym środowisku.
Nie znam tych biografii w szczegółach, które by pozwalały je opisać jako analogiczne do biografii Lecha Wałęsy. Myślę, że jednak biografia Lecha Wałęsy jest pod wieloma względami wyjątkowa. Natomiast to, czego w moich filmach nie ma, bo ja się tego dowiedziałem dopiero w miarę otwierania się tej historii, tego tematu przede mną. No wątek, który jeszcze czeka na dopowiedzenie, to jest oczywiście wątek wojskowej bezpieki, wojskowej służby i związków z wojskową służbą, które miał Lech Wałęsa. Nie mamy tutaj tylu dokumentów, ile w wypadku TW Bolka, czyli sprawy współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa w charakterze tajnego współpracownika. Natomiast są pewne momenty, pewne punkty, które pozwalają, w moim mniemaniu, stawiać hipotezę, że Lech Wałęsa był równocześnie wcześniej i później prowadzony przez wojskową służbę. I to dopiero w pełni wyjaśnia fenomen jego funkcjonowania w życiu publicznym za czasów jego prezydentury i do dzisiaj. I tu dochodzimy do pana Komorowskiego i pana Tuska, dlatego że jako liderzy, jako przywódcy Polski, premier i minister, dziś marszałek, niewątpliwie mają oni w rękach jakieś klucze do tych tajemnic. Mogliby nam wiele opowiedzieć o tym, no ale jakoś nie opowiadają.
Ja zdaję sobie sprawę z tego, że taką postacią, jaką jest pan Wałęsa, to takiej postaci trudno jest szukać gdziekolwiek i przede wszystkim znaleźć. Ale no, myślę, że może prawie, że tak samo barwne są postacie pana Tuska i ich zasługi Tuska, Komorskiego, czy wielu, wielu innych, którzy mają swoje zasługi w dołowaniu Polski, w niszczeniu polskiej gospodarki, w niszczeniu polskiego społeczeństwa i w ogóle w niszczeniu polskiej historii. To, o czym pan powiedział, że mamy piękną kartę, że mamy 1000 lat historii, a oni robią wszystko, żeby to wszystko zniszczyć, żeby to zdołować. Dlatego właśnie może warto by było zastanowić się nad kolejnymi postaciami pana filmu.
Ja szukam tematów, które wydają mi się filmowe, a nie tylko publicystyczne. Więc niewątpliwie postać Lecha Wałęsy jest taka filmowa, jest większa niż życie. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, że jakoś pod koniec lat 80. dojrzewał tutaj w Stanach Zjednoczonych projekt, a może nawet było kilka projektów, filmu fabularnego o Lechu Wałęsie. Pamiętam, że nawet podobno Robert De Niro przymierzał się do tej roli. Bardzo żałuję, że taki film nie powstał. Mielibyśmy teraz, chociaż to pewnie byłoby i śmieszno. I śmieszno, i straszno teraz to oglądać. Ja nie chciałbym, wie pan, ja nie chciałbym, bo pan wymienia nazwiska innych polityków. Ja bym namawiał do tego, żeby się nie skupiać na personaliach i nawet na samym Lechu Wałęsie, żeby się nie skupiać do tego stopnia, żeby z niego czynić kozła ofiarnego i takiego właśnie złego człowieka, w którym my wszystkie nasze zawiedzione nadzieje będziemy...
My z niego robimy. On po prostu sam siebie w ten sposób...
Chodzi o odsłonienie pewnych mechanizmów.
Owszem. Ja chcę powiedzieć przez to właśnie, tak jak pani to podsumowuje. Tak, no, bo na tych przykładach poznawajmy mechanizmy, dlatego że te mechanizmy to są, powiedziałbym, takie stałe warianty gry, które się wobec nas, Polaków, stosuje. Ale ośmielę właśnie, się powiedzieć, od stuleci to są ciągle te same stałe warianty.
Do tego zmierzam, bo gdyby pokazać jeszcze na przykład karierę pana Pawlaka, czy właśnie
sposób,
i wtedy te wszystkie puzzle by się zaczęły układać.
No.
Pokazało nam to właśnie mechanizmy, którymi posługiwali się decydenci, żeby właśnie było tak, jak w tej chwili jest.
Owszem,
żebyśmy niestety musieli się pożegnać na przykład ze stoczniami, co uważam za naszą hańbę, a hańbę pana Wałęsy w szczególności, bo przecież sprawdziły się słowa pana Rokowskiego, że zaorze stocznie. No i prawie, że do tego doszło.
Ja panu dziękuję serdecznie, pozwolimy jeszcze innym słuchaczom. Pozdrawiam. Czy pan chciał coś dodać jeszcze do tego, co powiedział słuchacz?
No tak, nazwisko obecnego wicepremiera Pawlaka, tak. I te poprzednio wymienione ujęcia z filmu Jacka Kurskiego Nocna Zmiana i ta słynna narada w noc, kiedy obalano rząd Jana Olszewskiego. Tak, to warto się temu przyglądać. Ja dzięki uprzejmości pana Kurskiego mogłem wykorzystać te ujęcia w moim filmie i warto się przyglądać temu, kto tam był i kto się zmawiał za zamkniętymi drzwiami.
Między innymi te osoby, pan Tusk, pan Pawlak, które wspomniał.
Co do stoczni, to wie pan, znowu tak jak tak wszedłbym z panem w polemikę, że myślę, że główny problem Polski to jest to, żeśmy ciągle nie wyszli z socjalizmu. Że państwo polskie jest ciągle złożone z szeregu karteli, monopoli, które golą i doją Polaków za przyzwoleniem ich własnego rządu. I powiedziałbym, że stocznie to jest pewien odcinek. Tak? Rozwiązując sprawę stoczni, nie rozwiążemy krzyżówki, jaką przedstawia polskie życie publiczne. Trzeba wracać do wielkiej polskiej wspaniałej tradycji wolności, w tym wolności gospodarczej. Ja chciałem przypomnieć, że tutaj jestem gościem państwa w Stanach Zjednoczonych, które jakkolwiek krytycznie byśmy się o nich nie wyrażali, zwłaszcza w tych dniach, no ciągle jeszcze są krajem, w którym wolności, w tym wolności gospodarczej, jest relatywnie więcej niż pod różnymi innymi szerokościami geograficznymi. No choćby to, że tutaj sobie możemy siedzieć i ja mogę tak gawędzić sobie do mikrofonu, to jest fajna rzecz. Są kraje, w których by to było niemożliwe i w Polsce nie ma tylu rozgłośni radiowych. We Wrocławiu, z którego przyjechałem, nie ma tylu rozgłośni radiowych, ile w polskim Chicago. Prawda?
Więc mamy bardzo ograniczony czas. Ja jeszcze chciałam bardzo szybciutko pana, pytania nawet faksami przychodzą, ale chciałam pana zapytać też jako filmowca o stan polskiego filmu, polskiej kinematografii. Czy pan jako dokumentalista zrobiłby film, o którym bardzo głośno ostatnio się mówiło, Tajemnica Westerplatte, który ma odbrązowić polskich bohaterów?
Proszę pani, no to jest kilka pytań w jednym, dlatego że ja nie odpowiadam za stan polskiej kinematografii. I tutaj to podciągnę pod ten poprzedni akapit, że polskie kino jest dalej upaństwowione i to się wprawdzie filmowcom niektórym podoba, a może nawet większości, ale ja myślę, że to nie jest dobre, że to nie jest dobre, kiedy się władza zajmuje produkowaniem filmów. Czy one mi się podobają, czy nie, niech kino samo opowiada swoje historie. Natomiast to do Westerplatte, to ta historia, mroczna pod pewnymi względami tajemnica Westerplatte, która się odkryła stopniowo, wyszła na jaw, została opisana opisana przez historyków, publicystów w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a wcześniej była znana tylko wąskiemu stosunkowo kręgowi znawców i uczestników wydarzeń na Westerplatte. Otóż ta tajemnica, mianowicie załamanie dowódcy załogi Westerplatte, majora Henryka Sucharskiego, i heroiczna i inicjatywna rola kapitana Dąbrowskiego w obronie Westerplatte. Mnie to ujawnienie tej tajemnicy, że major Sucharski chciał poddać Westerplatte wcześniej niż po 7 dniach, mnie to niczego, że tak powiem, nie psuje. Mnie to nie niszczy legendy Westerplatte. Nie, czyni ją jeszcze wspanialszą, bo jeszcze ciekawszą. Po prostu
ale
okazuje się, że...
Ale tego scenariusza, które zostały ujawnione, są jednak szokujące, ponieważ mamy tak niewiele filmów, które mówią o polskiej historii w sposób, no może filmy powinny być prawdziwe, ale w sposób budujący, w sposób taki, który nie przepisuje tej polskiej historii na nowo, gdzie Polacy nie są odpowiedzialni za wszelkie zbrodnie popełnione
tak,
w przyszłości.
Tak, tak. No ja myślę, że problem jest w tym, że tych filmów jest tak mało. Mm-hmm. Że tych filmów jest tak mało. Gdyby ich było więcej, mm-hmm. gdybyśmy mieli o naszej historii tyle filmów, ile ich jest choćby tylko o amerykańskiej wojnie domowej, tak, XIX wieku,
to wtedy
piąty czy piętnasty, mm-hmm. co daj Boże, film, który by rewidował i wywracał do góry nogami wszystko i odpruwał podszewkę, żeby pod nią zajrzeć, nie przyprawiałby nas o załamanie i depresję, tylko pomagałby nam zaciekawić się jeszcze raz na nowo naszą historią. Prawda? Natomiast problemem jest to, że tych filmów jest tak mało, a ja twierdzę, że jest ich tak mało nie dlatego, że państwo wydaje na nie za mało pieniędzy, tylko właśnie dlatego, że państwo ciągle się jeszcze od kinematografii nie odczepiło, że ciągle jeszcze to jest zbrojne ramię władzy ludowej w Polsce, kinematografia i telewizja.
Jeszcze pytanie, które otrzymaliśmy faksem. Czy możliwe jest zrobienie filmu o kapusiach z Chicago, bo jak dotąd to cisza?
Nie specjalizowałem się w tym temacie i na pewno wiem mniej od państwa na ten temat. Tyle, co tam się dało przeczytać w różnych gazetach i usłyszeć od różnych historyków. No, rzecz jest pasjonująca, bo okazuje się, że emigracja... Mówię, okazuje się, bo wcześniej to były nasze intuicje. Zdrowy rozum podpowiadał, że emigracja była celem rozmaitych działań służb PRL-owskich i służb sowieckich. Otóż dzisiaj okazuje się, jak ogromne siły rzucono na ten front. Ile tutaj przysłano i pieniędzy wydano, i ile ludzi zadaniowano po to, żeby porozwalać emigrację, po to, żeby państwa ze sobą skłócić, żeby skonfliktować Polaków, po to, żeby oni się między sobą żarli, a żeby trzymać ich jak najdalej od kraju i kraj od nich. Więc powinniśmy to wiedzieć, bo to pokazuje, jak ważna jest emigracja. Ja myślę, że ona jest ważna do dzisiaj, że ona mogłaby odgrywać ogromną rolę, bo państwo tutaj żyjecie jednak w świecie normalniejszym niż w tym post-PRL-u, z którego ja tutaj na moment przyjechałem. Więc wiele emigracja ma krajowi ciągle do przekazania.
Niestety musimy kończyć. Jak państwo widzą, nasz rozmówca jest niezwykle dobrze poinformowany. Jest kompendium wiedzy historycznej. Bardzo serdecznie państwa zapraszam.
Pochlebia pani.
Nie. To są fakty. Zapraszam państwa na spotkanie z panem Grzegorzem Braunem jutro o 7:30 wieczorem w Art Gallery Cafe. To jest Wooddale. Dokładny adres 127 Front Street. To jest przy zbiegu ulic Irving Park i Wooddale Road. Informacje pod numerem 1630 766 7425 1630 766 7425. To będzie nie tylko spotkanie, ale również okazja do obejrzenia filmów, których autorem jest właśnie pan Grzegorz Braun. Bardzo serdecznie panu dziękuję
za gościnę.
Dziękuję. Ja z państwem żegnam się do jutra, do 5:00. Dobranoc państwu, Łucja Śliwa.